Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witając wszystkich radiosłuchaczy, całą rodzinę Radia Maria, pragnę zaprosić do rozmów niedokończonych i powitać w studio, tym razem w studio Radia Maria, naszego gościa, którym jest ksiądz profesor doktor habilitowany Waldemar Chrostowski, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak również na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Ja też witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże wszystkim, którzy nas słuchają. Szczęść Boże Ojcu.
Bóg zapłać. Przypomnę, że pierwszy temat naszych rozmów niedokończonych to był fragment z wypowiedzi Jana Pawła II z pierwszej audiencji z 23 października 1978 roku. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary. Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia. A teraz pragniemy poszerzyć, jak gdyby kontynuować nasze rozmowy w wymiarze Polska przed wizytą Ojca Świętego Benedykta XVI. Księże profesorze, oddaję głos i zamieniam się w słuch, do czego zachęcam również wszystkich radiosłuchaczy.
No więc to bardzo dobrze, że na około 2 tygodnie przed przybyciem Ojca Świętego Benedykta XVI zastanawiamy się nad tym, jaka jest Polska, jakie jest również nasze w niej miejsce i nasze obowiązki i przygotowujemy się w ten sposób duchowo, także przez modlitwę, bo to jest ten drugi wymiar przygotowania, który jest konieczny do obecności Ojca Świętego pośród nas. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na fakt, że po raz pierwszy w dziejach przybywa do nas namiestnik Chrystusa, następca świętego Piotra, papież, który nie jest Polakiem. To bardzo ważne, dlatego że przyzwyczailiśmy się do wizyt papieskich, do pielgrzymek papieskich. Takich pielgrzymek było 9 w naszej najnowszej historii, w historii ostatniej. I można by powiedzieć, może z pewną przesadą, ale ta przesada chyba oddaje ostrość problemu, można by powiedzieć, że wizyty papieskie nam po części spowszedniały. Wydają nam się czymś oczywistym, dlatego że co mniej więcej 4 lata, jeszcze do tego wątku wrócimy za chwilę, gościliśmy Ojca Świętego u siebie, a miało to także i ten charakter, i ten dobry wymiar, że Ojciec Święty jest jednym spośród nas, był jednym spośród nas, zatem mówił po polsku, nie było problemu z komunikacją, z porozumieniem się, reagował tak jak my, bo był jednym z nas, spotykał się z nami, nie było żadnej bariery językowej, kulturowej i przyzwyczailiśmy się do tej takiej niemal ustawicznej obecności Ojca Świętego. Do tego dodajmy także drugi kierunek, kierunek w drugą stronę. Mianowicie nigdy Rzym nie był tak blisko Polski przez cały ponad tysiącletni okres dziejów naszej ojczyzny, jak w ciągu ostatnich 3 dekad od początku pontyfikatu Jana Pawła II. Oczywiście nie jest to bliskość geograficzna, bo pod tym względem nic się nie zmieniło. Rzym nie jest bliżej Warszawy, Krakowa czy Gdańska niż był 30 i 100 lat temu. Jest to odległość duchowa i odległość psychologiczna. Przypomnijmy sobie sam wybór Ojca Świętego Jana Pawła II, oczywiście dla dorosłych to są wspomnienia, dla dzieci i młodzieży i młodszych dorosłych to już jest pamięć, która jest elementem tradycji i przekazywana jest przez innych. Przypomnijmy sobie pierwsze wystąpienie Jana Pawła II tuż po jego wyborze na konklawę w Kaplicy Sykstyńskiej. Ojciec Święty stanął przed tłumami wiernych, które gromadziły się wtedy na placu świętego Piotra. Powiedzieć muszę w nawiasie, że miałem prawdziwe szczęście również tam być obecnym, więc ten moment pamiętam niemal z fotograficzną dokładnością. I Jan Paweł II, zwracając się do tłumów, powiedział: przybyłem do was z dalekiego kraju. Otóż, kiedy dzisiaj słuchamy tych słów, kiedy oglądamy te słowa o Polsce jako o dalekim kraju, to młodego człowieka, chłopca czy dziewczynę, te słowa jakby dziwią, dlatego że dzisiaj znaczna część Polaków, miliony Polaków były w Rzymie, widziały Rzym, odwiedziły Rzym. Kiedy są jakieś okazje i sposobności, zarówno te, które były związane z życiem, śmiercią i pogrzebem Jana Pawła II, jak i późniejsze, już za pontyfikatu Benedykta XVI, to tysiące, dziesiątki tysięcy Polaków udaje się do Wiecznego Miasta, udaje się do Italii. To jest wszystko jak gdyby w zasięgu ręki. I te właśnie elementy sprawiają, że musimy w nowy sposób popatrzeć także na pielgrzymkę Benedykta XVI, na jego podróż apostolską do naszej ojczyzny, zarówno wskazując na to, co wspólne z poprzednimi pielgrzymkami apostolskimi jego poprzednika, naszego rodaka, Jana Pawła II, jak też na to, co odmienne i specyficzne dla tej właśnie pielgrzymki. Ten kontekst jest bardzo ważny. I dzisiaj myślę, dobrze będzie, jeżeli zastanowimy się, zanim przejdziemy później nieco w szczegółach do tego programu pielgrzymki Benedykta XVI, jeżeli zastanowimy się nad tym, co już przeżyliśmy, jeżeli poddamy to jakiejś takiej próbie pewnego uporządkowania, systematyzacji, refleksji, zastanowimy się nad pontyfikatem Jana Pawła II, zastanowimy się również nad zjawiskiem, nad cudem wręcz jego częstego pielgrzymowania do Polski, tutaj chociaż pora jest późna, to moglibyśmy dokonać takiego małego konkursu. Moglibyśmy zadać pytanie. I wcale nie jestem pewien, że odpowiedź na nie wcale nie będzie taka łatwa, wcale nie będzie taka prosta. Zadać pytanie, ile razy Jan Paweł II był w Polsce obecny. Ile było pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II? Chcę powiedzieć, że odpowiedź nie jest wcale taka oczywista. Myślę, że w trakcie dzisiejszego wieczoru, w trakcie naszej refleksji jeszcze do tej sprawy wrócimy, bo właśnie na tle tych pielgrzymek i na tle tego pontyfikatu, który zakończył się ponad rok temu, na tle tego wszystkiego dopiero zrozumiała, pełniejsza i w pełni ważna staje się ta pielgrzymka, w której będziemy uczestniczyć, której będziemy również świadkami za 2 tygodnie wtedy, kiedy do Warszawy przybędzie Benedykt XVI. Otóż zacznijmy zatem niejako od początku. Znów powtórzmy to, o czym mówiliśmy kilka godzin temu, zastanawiając się nad osobą i posługą prymasowską kardynała Stefana Wyszyńskiego, a mianowicie, że rzeczy proste są bardzo ważne, czasami wręcz najważniejsze. Otóż zacznijmy od uświadomienia sobie niezwykłości pontyfikatu Jana Pawła II w tym, co dotyczy czasu jego trwania, bo dopiero w tej perspektywie pielgrzymka Benedykta XVI i ten pontyfikat zaczyna nabierać jak gdyby nowych rumieńców. Otóż do tej pory, od czasów Chrystusa do naszych czasów, na stolicy Piotrowej zasiadało 264 papieży. Mając na względzie fakt, że jesteśmy w roku 2006, wyliczono, że średnia długość jednego pontyfikatu, statystycznie rzecz ujmując, wynosi około 7 lat. 7 do 7,5 roku. Pytanie, dużo to czy mało? Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę tę statystykę, to natychmiast nasuwa się następne spostrzeżenie. Skoro pontyfikat Jana Pawła II trwał ponad 26 lat, prawie 27, to znaczy, że ze statystycznego punktu widzenia Jan Paweł II odbył prawie 4 pontyfikaty. Pontyfikat Jana Pawła II jest pontyfikatem bardzo długim. To jest dla nas niezwykle istotne, bo trwał ten pontyfikat tyle, ile średnio biorąc trwałyby pontyfikaty prawie 4 papieży. Jakie to ma znaczenie? Otóż oznacza to, że za pontyfikatu Jana Pawła II urodziło się, wyrosło, dojrzało całe pokolenie ludzkości, które nie zna innego papieża niż Jan Paweł II. Otóż trzeba zwrócić uwagę na fakt, że dotyczy to nie tylko ludzi, którzy dzisiaj mają 27 i 28 lat, ale ponieważ człowiek nabywa używania rozumu gdzieś tam mając 3, 4, 5 lat, to możemy spokojnie powiedzieć, że dla dzisiejszych początkujących 30-latków zawsze w okresie, kiedy byli świadomi, że tak powiem, świadomie żyli, to zawsze papieżem był Jan Paweł II. Otóż innego papieża nie znają, innego papieża nie było, inny papież to była po prostu historia, historia Kościoła. To nie dotyczy na przykład mojego pokolenia. Ja urodziłem się 55 lat temu. W związku z tym urodziłem się za pontyfikatu papieża Piusa XII. Muszę powiedzieć, że z własnego życia ten pontyfikat odrobinkę jakby pamiętam, bo kiedy Pius XII umierał, no to miałem 7 lat. Natomiast pamiętam już dość dobrze pontyfikat Jana XXIII, bo jako dziecko sporo czytałem, przychodziły czasopisma, gazety, także katolickie, ilustrowane. Pamiętam, kiedy informowano o zwołaniu II Soboru Watykańskiego, pokazywano papieża dobroci, pamiętam jego sylwetkę, pamiętam jego twarz. A kiedy zmarł Jan XXIII, to pamiętam, że taki był tygodnik Zorza Świąteczna, umieszczono tam fotografię wszystkich kardynałów, którzy będą brać udział w konklawie. To miało miejsce w roku 1963, zatem miałem 12 lat. I podczas tego konklawe został wybrany kardynał Montini, który przybrał imię Pawła VI. Zatem późniejsze życie, moja młodość przypada na czas pontyfikatu Pawła VI. Potem jeszcze był pontyfikat króciuteńki, bo zaledwie nieco ponad miesiąc Jana Pawła I i mamy później pontyfikat Jana Pawła II. Otóż ci, którzy żyją jeszcze dłużej niż nasze pokolenie, mogą pamiętać pontyfikat Piusa XI. Te wszystkie szczegóły są niesłychanie istotne. Niesłychanie istotne dlatego, że właśnie dla ludzi już dorosłych, mających lekko ponad 30 lat, pod 40 właściwie, to całe ich dorastające życie, życie dzieci świadomych tego, kim są, życie młodzieży, życie potem dorosłe, wejście w dorosłe życie, kojarzy się wyłącznie z Janem Pawłem II. Jan Paweł II to jest papież par excellence, papież właściwie jedyny. Otóż to bardzo silnie rzutuje na postrzeganie, na odbiór, na percepcję następcy Jana Pawła II. Bo działa tutaj zwyczajny odruch. Jeżeli powiemy papież, to ogromna część ludzi natychmiast widzi twarz Jana Pawła II. I od jakiegoś czasu, od ponad roku, od 19 kwietnia 2005 roku, od konklawy, które wybrało następcę Jana Pawła II, papieżem jest Benedykt XVI. I przyzwyczajamy się do tego. Ja sam muszę tutaj powiedzieć taki szczegół, że odprawiając mszę świętą, w kanonie wymieniamy papieża, modlimy się za naszego papieża, za naszego biskupa i bardzo długo, właściwie do tej pory, ciągle mam przyzwyczajenie za naszego papieża Jana Pawła, a naszym papieżem jest Benedykt, ale 27 lat robi swoje. Więc to jest też kontekst tej pielgrzymki. To nie dotyczy tylko Polski, to jest oczywiste. I we Włoszech, i w Kostaryce, i w Jamajce, i na wyspach Bahama, i w Kanadzie, i w Czadzie, i na całym świecie, zwłaszcza tam, gdzie był Jan Paweł II, a Jan Paweł II przebywał w 140 krajach, odbył 104 pielgrzymki apostolskie, wszędzie dla wielu setek milionów ludzi papież to Jan Paweł II. A teraz przyzwyczajamy się, już jesteśmy wdrożeni do tego po ponad roku, że papieżem jest Benedykt XVI. Do tego dodałbym, do tego szerokiego bardzo kontekstu, dodałbym kontekst XX wieku. Wydaje mi się, że też niesłychanie ważny. Mianowicie, jeżeli przyjrzymy się XX wiekowi, który mamy za sobą, skończył się ponad 5 lat temu, to w XX wieku Kościół miał 9 papieży. Spróbujmy przyjrzeć się temu, bo myślę, że są to, jest to rzadka okazja, żebyśmy się nad tym zastanowili. Otóż do roku 1903 papieżem był Leon XIII. Znany z tego, że był papieżem wielkich encyklik społecznych, zresztą był to czas wielkich ruchów, przeobrażeń społecznych itd., itd. Otóż Leona XIII znamy już tylko z podręczników historii, bo oczywiście nikt żyjący dzisiaj pamiętać go nie może, chociaż być może żyją jeszcze ludzie, jakieś powiedzmy sobie jednostki, które urodziły się za pontyfikatu Leona XIII. Następcą Leona XIII był papież Benedykt XV, był papież Pius X. Pius X. Święty papież, papież, który dokonał dużych zmian w Kościele, między innymi pozwolił na udzielanie komunii świętej dzieciom, zwyczaj pierwszej komunii świętej, który dzisiaj uważamy za coś oczywistego, wdrażał nauczanie dotyczące Pisma Świętego, badań biblijnych. Jego pontyfikat przypadł na lata 1903-1914. Myślę, że kojarzymy zwłaszcza tę drugą datę, bo jest to data wybuchu I wojny światowej. Pius X, no, można by powiedzieć, na szczęście dla siebie, już tego wielkiego nieszczęścia, dramatu I wojny światowej nie oglądał. W tym okresie posługę papieską sprawował Benedykt XV, który był papieżem w latach 1914-1922. Otóż zwróćmy uwagę, Pius X był papieżem lat 11. Benedykt XV był papieżem lat 8. Papieżem wojny, papieżem rewolucji bolszewickiej, bo w tym czasie odbywała się w Rosji wielkich przeobrażeń kolejnych. Za jego czasów również Polska odzyskała niepodległość po zaborach. Następnie papieżem był Pius XI. Lata 1922-1939, 17 lat. Mówiono w drugiej połowie XX wieku, że to bardzo długi pontyfikat, 17 lat. I bo rzeczywiście ten pontyfikat obejmował cały okres, w gruncie rzeczy pokrywał się z okresem, który w Polsce znamy jako tak zwany okres międzywojenny. Papieżem był jeden człowiek, właśnie Pius XI. Nawiasem mówiąc, wielki przyjaciel Polaków i Polski. Następcą Piusa XI był Pius XII, lata 1939-1958. Sprawował posługę papieską 19 lat, a więc dwóch papieży, którzy kolejno po sobie byli, to było 36 lat. Kościół miał wtedy określoną linię, prawda, wyrazistą, widoczną, ale jednocześnie naznaczona była historia Europy i świata II wojną światową, jej okropnościami, jej niszczycielstwem, eksterminacją całych narodów, ludów, przesiedleniami, deportacjami, które były wynikiem tej właśnie wojny, śmiercią kilkudziesięciu milionów ludzi, obozami koncentracyjnymi. Te wszystkie okropności oczywiście wywarły swoje krwawe piętno na całym XX wieku. Pontyfikat dobiegł końca w roku 1958 i następcą Piusa XII został Jan XXIII. Jan XXIII dokonał tak dużo, a przecież był papieżem tylko 5 lat. Tylko 5 lat. A zapisał się na trwale. Następcą Jana XXIII był Paweł VI. Lata 1963-78. 15 lat. Więc zauważmy, prawie 12 lat krócej niż Jan Paweł II. Potem króciuteńki pontyfikat Jana Pawła I. Do czego zmierzam? Do tego, że my dzisiaj bardzo często słyszymy takie pytanie, pojawia się ono i także w rozważaniach w środkach przekazu, no jak Polacy przyjmą nowego papieża? Jak Polacy, jaki jest stosunek Polaków do nowego papieża? Otóż to pytanie musi mieć na względzie zawsze ten prosty fakt, że poprzednik tego papieża, obecnego papieża, czyli nasz papież, aczkolwiek Benedykt XVI to jest również nasz papież, ale poprzednik Benedykta XVI sprawował Piotrową posługę bardzo, bardzo długo. Zatem nie sposób, jeżeli tak można powiedzieć, uwolnić się ani odejść od skojarzeń, od widoku papieża, od widoku jego twarzy, od widoku jego sylwetki, od sposobu jego zachowania. To jest naturalne. Ktokolwiek byłby następcą Jana Pawła II, to po nieco ponad roku pontyfikatu miałby w świadomości ludzkiej ten sam problem. Mianowicie ciągle trwa, ciągle żywa jest pamięć Jana Pawła II. I tu myślę, zanim podejmiemy jakikolwiek dalszy wątek, pewnie na chwilę przerywając te rozważania, myślę, że na tym tle jedno okazuje się jako błogosławieństwo i jako cud. I chyba dzisiaj dobrze, że to rozważamy i na to zwracamy uwagę. A mianowicie fakt, że pojutrze obchodzimy 25 lat zamachu tego krwawego, dramatycznego na życie Jana Pawła II. Otóż gdyby ów zamach się powiódł, gdyby kule zamachowca śmiertelnie raniły, a one były śmiertelne, śmiertelnie raniły Jana Pawła II, to, że na chwilę tę dramatyczną możliwość rozważymy czysto teoretycznie, to jego pontyfikat trwałby niecałe tylko 3 lata. Wiadomo, że dzieje Kościoła i świata potoczyłyby się zupełnie inaczej. Nie będziemy tutaj dzisiaj zajmować się historią wirtualną. Nie będziemy rozważać, co by było, gdyby było. Dlatego, że mamy historię taka, jaka jest, historię pisaną nie tylko przez ludzi, nie tylko przez zamachowców, ale przede wszystkim przez Boga i przez Najświętszą Maryję Pannę, bo to wszystko działo się w dzień fatimski. Otóż stało się tak, jak się stało, czyli papież przeżył i cud polega na tym, że mimo tego krwawego zamachu był to 3. co do długości pontyfikat w dziejach Kościoła. To jest powód do dziękowania. To jest powód do wdzięczności Panu Bogu. To jest powód do zadumy. To jest powód do refleksji. To jest również rzeczywistość, która nas naprawdę zobowiązuje. Bo chociaż tęsknimy do Jana Pawła II, chociaż bardzo nam go brakuje, chociaż zawsze kojarzy nam się to, co słyszymy i oglądamy w kościele właśnie z Janem Pawłem II, to musimy mieć cały czas świadomość, że był to pontyfikat na tyle długi, że słusznie możemy w nim upatrywać wielki znak dobroci Bożej także dla Polski i dla Polaków, którzy przez grubo ponad ćwierć wieku mogli tym pontyfikatem się cieszyć. I właśnie to jest ten najszerszy kontekst pontyfikatu Benedykta XVI i jego przybycia do Polski. To nam pozwala zrozumieć, przyjąć do wiadomości i przeżywać fakt, że nie jest dziełem przypadku, iż Benedykt XVI jako kierunek swojej pierwszej, w pełnym tego słowa znaczeniu, pielgrzymki apostolskiej, zagranicznej, właśnie wybrał Polskę. Bo jego obecność w Niemczech w ubiegłym roku w sierpniu na Światowych Dniach Młodzieży była kontynuacją postanowienia i decyzji Jana Pawła II. Natomiast jego wybór Polski i pierwsza podróż apostolska właśnie do Polski to jest świadoma decyzja Benedykta XVI. On przybywa do Polski, czyli do ojczyzny Jana Pawła II, ojczyzny tego papieża, który przez grubo ponad ćwierć wieku był sternikiem Piotrowej Łodzi.
Jan Paweł II powiedział te słowa: przybyłem do was z dalekiego kraju. Teraz w języku włoskim utwór Człowiek z dalekich stron. Ten z dalekich stron stał się tak bardzo bliski nie tylko nam Polakom, ale również Włochom i również całemu światu. I chyba tak bliski przez to, że Jan Paweł II był nam bliski, staje się dla nas bliski Benedykt XVI, ale to po tym przerywniku muzycznym.
Un uomo venuto da molto lontano, negli occhi il ricordo dei campi di grano, il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo, per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano stringeva il dolore, un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno ho pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore, la verità non muore. Un uomo che parte vestito di bianco, per mille paesi non sembra mai stanco, ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo, la guerra e la gente che cambia il suo cuore, la verità che muore. Dove guerra, fame e povertà hanno ucciso anche la dignità, va e ricorda questo cuore mio,
va e ricorda questo cuore mio,
che Caino sono pure io.
Oh, quinto di tromba. Il mondo si ferma, c'è qualcosa che cambia. Un popolo grida, noi vogliamo Dio, la libertà è solo un dono suo. Tu apri le braccia, incoraggi i figli ad essere fratelli. Dove l'uomo ha per sorella solo lettere e mosche sulle labbra, va e ricorda questo cuore mio. Che Caino sono pure io. Caino sono pure io.
Polska przed wizytą Ojca Świętego Benedykta XVI to temat naszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Waldemar Chrostowski. Prosimy bardzo o kolejny wątek naszych rozważań, naszego spotkania.
No właśnie, ten wątek, do którego teraz przechodzimy, jest bodaj jeszcze bardziej refleksyjny niż to, na co do tej pory zwróciliśmy uwagę. Przy czym chciałbym, abyśmy tutaj byli, zachowali ogromną powagę i żebyśmy próbowali zrozumieć istotę tego, o co chodzi. Dlatego, że jest to wątek, na który bardzo rzadko zwraca się uwagę, a niesłusznie, no bo życie ludzkie jest takie, jakie jest. Trzeba podkreślić, że kiedy Jan Paweł II rozpoczynał swój pontyfikat w październiku 78 roku, miał wtedy 58 lat. Można powiedzieć, że był papieżem młodym. Nie tylko dlatego, że rozpoczynał właśnie pontyfikat i jako jego papiestwo, jego posługa papieska była młoda, ale dlatego, że człowiek mający 58 lat, no to jest jeszcze człowiek, który przy dobrym zdrowiu może w życiu dokonać bardzo wiele i ta prawda również znajduje potwierdzenie w przypadku Jana Pawła II. Teraz czekamy na przybycie Ojca Świętego Benedykta XVI. Ojciec Święty, przybywając do nas, ma 79 lat. Jest 21 lat starszy od Jana Pawła II, gdy ten rozpoczynał swój pontyfikat. My musimy o tym pamiętać. My musimy to respektować, my musimy to uznać, bo gdybyśmy chcieli szukać jakiejś analogii, to moglibyśmy powiedzieć tak. Ojciec Święty przybywa do nas, mając tyle lat, ile miał Jan Paweł II, gdy przybył do nas w roku 1999, na krótko przed obchodami wielkiego jubileuszu roku 2000. Pamiętamy, że już wtedy Ojciec Święty był chory, stawał się coraz słabszy. I ten wzgląd powinien nas nauczyć ogromnej pokory. Jednocześnie wielkiej wdzięczności dla Benedykta XVI za to, że będzie razem z nami, że znosi trudy podróżowania, trudy spotkań z setkami tysięcy, a łącznie z milionami ludzi. To nie jest prosta sprawa. I jednocześnie pod tym kątem trzeba nam również popatrzeć na papieża, popatrzeć na Ojca Świętego, który przybywa do nas z ogromnym doświadczeniem życiowym, przybywa do nas jako człowiek, który wie, co to znaczy żyć, wie, co to znaczy służyć Chrystusowi, który czuje to wszystko w swoim ciele i oczywiście czuje to wszystko w swoim wnętrzu. To jest następny klucz do tej pielgrzymki, która nas czeka. I kolejny wątek. Trzeba nam zwrócić uwagę na to, na co zwróciliśmy uwagę również kilka godzin temu podczas poprzedniego programu poświęconego kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Mianowicie, że przybywający do nas papież jest Niemcem. Oczywiście są tacy, którzy mówią, że to nie ma żadnego znaczenia i w pewnym sensie nie ma żadnego znaczenia, bo nie witamy go w odniesieniu do jego narodowości, ale przyjmujemy serdecznie, otwieramy sobie swoje serca, drzwi naszych domów, dlatego że jest namiestnikiem Jezusa Chrystusa. Jednak, rzecz jasna, także ten szczegół jest dość istotny, bo on w jakiś sposób, można by powiedzieć, zamyka, podsumowuje, a w każdym razie kieruje nasze oczy na te trudniejsze strony historii Europy, historii świata, naszej ojczystej historii również, i ukazuje nam błogosławione owoce pontyfikatu Jana Pawła II. To właśnie dzięki temu pontyfikatowi możliwy stał się pontyfikat papieża Niemca i dzisiaj dzięki temu możliwa stała się wizyta tego papieża w naszej ojczyźnie. To, że jako kierunek swojej pierwszej podróży apostolskiej wybiera właśnie Polskę. To jest dla nas przejmujący znak działania Bożej dobroci, Bożego miłosierdzia. Wspomniał ojciec o czterech wielkich Polakach, których wydał wiek XX. Być może do tej listy należałoby dopisać jeszcze inne osoby, które my być może postrzegamy inaczej niż ci, którzy żyją poza Polską albo obcokrajowcy, ale wśród tych Polaków z całą pewnością zasłużone miejsce i uznanie należy się świętemu Maksymilianowi Kolbe. Otóż pamiętajmy, że to też jest element historii Polaków i Niemców, historii pisanej, znaczonej krwią, męczeństwem, okupacją, wojną, i że to wpisuje się w ten najszerszy kontekst historii Kościoła, że jest to, są to dzieje Kościoła pisane właśnie męczeństwem. Więc ta podróż będzie bardzo ważna, bo jeszcze bardziej niż do tej pory pozwoli nam się zbliżyć do siebie, także Polakom i Niemcom. I nie będzie to pojednanie ani jakiś rodzaj takiego sztucznego, politycznych konwenansów czy rozwiązań, ale pojednanie, które ma swoje głębokie korzenie w Ewangelii i które zawsze jest procesem, który krok po kroku coraz głębiej przenika ludzkie serca i sumienia i pozwala na drugiego człowieka popatrzeć z przebaczeniem, z zaufaniem, z miłością, z godnością, i to byłby również kolejny owoc tego pielgrzymowania. I kolejny aspekt, następny aspekt, który wydaje mi się bardzo, bardzo istotny. Mianowicie każda pielgrzymka Jana Pawła II do Polski miała swoją specyfikę, miała swój charakter. Myślę, że pod tym względem refleksja nie została jeszcze należycie, głęboko i prawdziwie podjęta. Przypomnijmy króciutko, dając tylko niektóre klucze do tych pielgrzymek, które się odbyły. Pierwsza pielgrzymka w roku 1979. I oczywiście owo słynne zawołanie: niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Rzeczywiście ta pierwsza pielgrzymka w ogóle papieża i papieża Polaka, ona odmieniła oblicze Polski. Ona sprawiła, że dzieje powojenne dwudziestowiecznej Polski zostały jakby przepołowione. To ona stała się tym zwornikiem dziejów tutaj w naszym regionie świata. Potem nastąpiła w 1983 roku pielgrzymka druga. Jej hasło: nie lękajcie się. klimat duchowy, społeczny był zupełnie inny niż w 79 roku. Okres tuż po stanie wojennym, nastroje bardzo trudne, ludzie podzieleni, wyjeżdżający także z Polski, masowa ówczesna emigracja, która według szacunków późniejszych objęła setki tysięcy ludzi, sporo cierpienia, bieda, niedostatek, niepewność. I w tej sytuacji przybył Jan Paweł II i mówił to swoje "nie lękajcie się". Dodam tu, przypomnę szczegół, który umknął naszej uwadze zapewne, że wizyta Jana Pawła II była początkowo planowana na rok 1982. Były plany, żeby ją połączyć z uroczystymi obchodami 600-lecia obrazu jasnogórskiego, wizerunku Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze. Świadectwem tych planów, co ciekawe, są znaczki pocztowe. Ja zajmuję się zbieraniem znaczków pocztowych i w ogóle znaków pocztowych z motywami, na których jest obecny Jan Paweł II. I istnieje taka seria znaczków pocztowych, która jest złożona z dwóch serii. Mianowicie na jednej tytułem serii jest 600-lecie obrazu jasnogórskiego i ona wchodzi, została wydana w roku 1983 razem ze znaczkiem upamiętniającym drugą wizytę apostolską Jana Pawła II. Znak, że ta podróż miała być rok wcześniej. Rok wcześniej do niej nie doszło, bo był stan wojenny, okoliczności nie sprzyjały. Papież przybył, aby nas podtrzymać, aby nas pocieszać, aby nas podnieść z kolan i tego dokonał. Trzecia pielgrzymka apostolska miała miejsce w roku 1987. Specyficzne, bodaj najbardziej, było dla niej to, że łączyła się z kongresem eucharystycznym. Ten kongres eucharystyczny był jednocześnie jakimś zwiastunem w sensie duchowym zmian, które się dokonywały i które potem miały nastąpić. Otóż kongres eucharystyczny, jego posiewem jest ta piękna pieśń, którą wykonujemy: Panie dobry jak chleb. Ojciec Święty wtedy błogosławił misjonarzy z Polski, którzy udali się na świat. Ojciec Święty przypominał rolę i wartość Eucharystii, podróżował po Polsce. Chyba najbardziej zostało nam w pamięci jego obecność w Gdańsku pod pomnikiem upamiętniającym ofiary pomordowanych tam stoczniowców, jego obecność na Westerplatte, spotkanie z młodzieżą. To jest wszystko trzecia podróż apostolska. I następnie mamy warunki nowe. I mamy zmianę klimatu, po części także klimatu duchowego, i czwartą podróż apostolską, rok 1991. Iluż to wtedy ludzi, zwłaszcza z obrzeży Kościoła, zachłystywało się wolnością. A może nie tyle wolnością, co perspektywami swobody, tak jak ją pojmowali i tak jak ją promowali. I podczas czwartej wizyty pielgrzymki Jana Pawła II po ojczyźnie Ojciec Święty pielgrzymował z miejsca na miejsce i wszędzie przypominał dekalog, poszczególne przykazania dekalogu. I wiemy, że próbowano wytworzyć takie nastroje, że oto teraz cieszymy się wolnością, a papież przypomina nam tu jakieś obowiązki. Temperuje nas, albo nakłada nam jakieś okowy. Mało tego, po wyjeździe papieża rozległy się wtedy głosy, że właściwie papież jest źle poinformowany o tym, co się w Polsce dzieje. Że te jego homilie, to jego nauczanie jakby nie przystaje do nowej rzeczywistości. Ojciec Święty, są ślady tego. Myślę, że jest to ta trudniejsza strona tego, co nastąpiło po tej pielgrzymce. Ojciec Święty był tym wszystkim bardzo, bardzo przejęty. Świadectwem tego są jego No, mimo wszystko dość gorzkie słowa zawarte w książce Przekroczyć próg nadziei, kiedy to Ojciec Święty napisał mniej więcej tak: podczas moich ostatnich odwiedzin w Polsce, a miał na myśli właśnie pielgrzymkę w roku 91, polscy zwolennicy programu oświeceniowego mieli mi za złe, napisał papież, że wskazuje drogę dekalogu. Uznali, że jest to droga, która krępuje. I papież we własnej ojczyźnie stał się persona non grata. Otóż to te słowa, ile razy zastanawiam się nad nimi, one zawsze mi dają bardzo dużo do myślenia. Bo rzeczywiście wtedy, po 91 roku, należało już wtedy położyć kres, położyć tamę tym wszystkim głosom, które wypaczały misję Kościoła, posłannictwo Kościoła, rolę papieża, powinności papieża i wzniosłość nauki, z jaką tutaj do nas przybył. I potem pamiętamy, że do tej pory mieliśmy cykl czteroletni. Rok 79, 81, 83, przepraszam, 87, 91. Co 4 lata przybywał papież. Wypadało na rok 95. I Ojciec Święty bardzo chciał przybyć do Polski. Ale wtedy pojawiły się głosy, może byłoby dobrze je wydobyć i prześledzić, skąd pochodziły, że Polska znajduje się w okresie transformacji ustrojowej, że nie stać nas na przyjmowanie papieża. Były nawet plany, że Ojciec Święty odpocznie w Tatrach. Zaczęto wyliczać, ile to będzie kosztowało i tak dalej. Zaczęto to również mnożyć, dzielić, mówić o tym, ile innych spraw można by za to załatwić. Te wszystkie głosy, cała ta dyskusja gorsząca, najwidoczniej dotarła do Ojca Świętego, skoro nie mogąc się powstrzymać przed spełnieniem tej potrzeby serca, przybył do Polski tylko na bardzo krótko. Przebywał wtedy w Czechach i przybył do Żywca, do Skoczowa i nacieszył się Polską tuż przy, tylko przy granicy z naszymi południowymi sąsiadami. Wygłosił wtedy homilię, która nie tylko nie została zapamiętana, ale jeszcze była krytykowana. Znów pojawili się tacy naprawiacze Kościoła, którzy uznali, że Ojciec Święty jest źle poinformowany. Gdyby miał informacje od nich, to by mówił co innego. Tu pod tym względem pewnie mieliby rację, tylko jakiego rodzaju byłyby te informacje. Otóż była połowa lat 90. Widać było, że Ojciec Święty bardzo przeżył tę swoją krótką bytność w Polsce. Dodam do tego, że w roku 91, czyli 4 lata wcześniej, był właściwie w Polsce 2 razy, bo przybył również w sierpniu na Światowy Dzień Młodzieży do Częstochowy, skąd udał się na Węgry. W 97 roku nastąpiła kolejna podróż Jana Pawła II. Była to podróż niezwykle sentymentalna. Ojciec Święty przybył do Polski i widać było, że jest za Polską stęskniony. I jednocześnie zobaczył, że gazetowy, papierowy obraz Polski ma się nijak do wizerunku Polaków i Polski tutaj na miejscu. Zobaczył ludzi, którzy go witają całym sercem, którzy się cieszą, którzy się modlą, którzy tęsknią, którzy pragną obecności papieża. Przypomnijmy sobie, że to właśnie wtedy w Gorzowie Ojciec Święty wypowiedział słynne słowa: proszę was na kolanach, to był rok 97, abyście się za mnie modlili i teraz i po mojej śmierci. Te słowa zostały przywołane później w odpowiednim czasie, ale Ojciec Święty wypowiedział je wtedy. I w 97 roku, podróżując po Polsce, doznał wiele serdeczności, wiele ciepła, które mu pokazały prawdę oczywistą, unaoczniły, potwierdziły to, co przeczuwał, że Polska na co dzień, ta Polska z bliska jest zupełnie inna niż Polska z tej czy innej gazety, czy widziana oczami tych czy innych dziennikarzy. I Ojciec Święty jeszcze mocniej, bodaj najmocniej niż to, co było wcześniej, przeżył to spotkanie z Polską. Potem rok 1999. Podróż niezwykle znowu sentymentalna. Pamiętamy te śpiewy górali, pamiętamy radość Zakopanego, pamiętamy serdeczność, pamiętamy to wszystko, co towarzyszyło Ojcu Świętemu w tych poszczególnych stacjach i pamiętamy również, że pontyfikat Jana Pawła II stawał się wtedy coraz wyraźniej, coraz bardziej pontyfikatem cierpienia. Już był nie tylko pontyfikatem nauczania, pontyfikatem wytężonej działalności, ale coraz bardziej pontyfikatem cierpienia. I odczuwaliśmy, że papież staje się także przedmiotem naszej troski, naszej modlitwy. Ta pielgrzymka ukazała nam takiego papieża, który jest niezwykle bliski każdemu człowiekowi przez to, że jest po prostu uczestnikiem zwyczajnego ludzkiego losu, naznaczonego także właśnie cierpieniem. I nastąpiła potem ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego. Tak zresztą przeczuwaliśmy w roku 2002, kiedy Ojciec Święty właściwie żegnał się ze swoją ojczyzną. I to było widać w jego zachowaniu, kiedy mniej mówił słowami, a bardziej swoją obecnością, czy bardziej od słów było wymowne milczenie. Co chciałem przez to powiedzieć, przez to rozważanie? Że każda pielgrzymka miała swoją specyfikę. Ja wskazałem tylko, próbuję wskazać tak na gorąco na pewne aspekty tych pielgrzymek. Oczywiście, gdybyśmy chcieli drążyć, objaśniać każdą z nich, to będzie można mówić znacznie więcej, znacznie głębiej, poruszać jeszcze inne struny tej muzyki, którą nam tutaj Ojciec Święty podarował, Jan Paweł II. Ale na tym tle widać, że my spodziewamy się, że także pielgrzymka Benedykta XVI będzie miała swoją specyfikę, będzie miała swoją wyrazistość. I rzecz jasna, że tak jest. Rzecz jasna, że tak będzie. Ojciec Święty jako program tej pielgrzymki, jako motto, jako hasło tej pielgrzymki wybrał słowa "Trwajcie mocni w wierze". To bardzo piękne słowa, dlatego że te słowa jakby uznają z jednej strony ogrom duchowego wysiłku, jaki włożył Jan Paweł II w przetwarzanie duchowego, społecznego, religijnego oblicza naszej ojczyzny, a z drugiej strony, bo jesteśmy mocni w wierze, wbrew temu wszystkiemu, co się zwykło mówić, polska religijność w moim przekonaniu jest i głęboka, i mocna. I pod wieloma względami bardzo zdrowa. Wskazują na to kościoły, świątynie, ludzie, którzy rozmaitymi drogami, ale kroczą do Pana Boga, trwają przy swojej tradycji, zasługują na to, by ich w tym utwierdzać, podtrzymywać, zachęcać, pokazywać drogę. Ale z drugiej strony Ojciec Święty mówi trwajcie. Otóż trwanie wymaga wysiłku. To jest i dar, i wyzwanie. Sporo udało się osiągnąć, ale jesteśmy w drodze, która nie została zakończona. Więc tu pod tym względem myślę, że Ojciec Święty chce nas zachęcić, by duch Jana Pawła II, duch kardynała Stefana Wyszyńskiego, by owoce ich ofiary, ich poświęcenia, ich heroizmu, żeby one były jeszcze bardziej błogosławione i żeby one trwały. Więc ta zachęta ma charakter, mówiąc takim mądrym językiem, bardzo personalistyczny, czyli jest zwrócona do ludzkiego wnętrza, do wnętrza chrześcijan, katolików w naszej ojczyźnie, stanowi zachętę do tego, abyśmy i w tych warunkach także byli sobą i siebie rozwijali. I dodam jeszcze także i to, że oczekiwania Benedykta XVI względem nas są bardzo wysokie. Czasami możemy nawet sobie pomyśleć, że zbyt wysokie, bo on patrzy na nas jako na naród Jana Pawła II. Sądzi, że pewnie my wszyscy mamy w sobie coś z niego, że tacy jesteśmy. Oczywiście Jan Paweł II należał do tych najpiękniejszych kwiatów z naszego narodowego ogródka. Nie wszystkie kwiaty są jednakowo piękne, jednakowo zadbane. Mamy w tym ogrodzie bardzo różne rośliny i my o tym doskonale wiemy. Ale Ojciec Święty przyjedzie i zobaczy cały ten ogród z jego bogactwem, z jego różnorodnością i myślę, że dla papieża też jest to bardzo ważne, bo przecież jego pontyfikat jest naznaczony tym głębokim przywiązaniem do Jana Pawła II i częścią tego głębokiego przywiązania jest jego swoista nostalgia i respekt, szacunek wobec Polski i Polaków. Elementy tego szacunku widzimy zawsze wtedy, kiedy przemawia do nas po polsku. Otóż to naprawdę wzruszające słyszeć papieża nie Polaka, który mówi po polsku. Będziemy tutaj w Polsce za ponad 2 tygodnie słyszeć go po polsku częściej niż kiedykolwiek do tej pory.
Księże profesorze, respekt i szacunek wciąż i zawsze szukają określenia na stan ducha w czasie pielgrzymki, czy tej wizyty Jana Pawła II w 1995 roku, gdy 30 minut, 4 chyba dokładnie, homilia jego w Skoczowie trwała, gdy słuchaliśmy z takim przejęciem, gdy doświadczyłem ja osobiście wtedy, jak trzeba słuchać, jak kontemplować jego słowa. Pozwoliłem sobie oczywiście nie całej homilii, nie damy radę, ale tylko zakończenie przybliżyć w tym momencie, 95 rok, czy można, jak powtarzał słowa z pierwszej pielgrzymki, które wypowiedział na błoniach, ja się pytam, czy można powiedzieć Chrystusowi nie, ale czy warto? To do dnia dzisiejszego, jak pytał o sumienie, kto jest człowiekiem sumienia, ale to zakończenie tego przemówienia.
Dzisiaj, kiedy Polska kładzie podwaliny pod swój wolny i suwerenny byt, po tylu latach doświadczeń totalitaryzmu, trzeba te słowa przypomnieć. Trzeba po 16 latach zrobić w ich świetle dogłębny rachunek sumienia. Dokąd idziemy? W którą stronę podążają sumienia? Drodzy bracia i siostry, drodzy rodacy, na tym wielkim wirażu ojczystej historii, kiedy decyduje się przyszły kształt Rzeczypospolitej, papież wasz rodak nie przestaje was prosić, abyście to dziedzictwo Chrystusowego krzyża na nowo z wiarą i miłością przyjęli. Abyście krzyż Chrystusa na nowo, w sposób wolny i dojrzały wybrali, tak jak wybrał kiedyś święty Jan Sarkander i tylu innych świętych i męczenników. Abyście podjęli odpowiedzialność za obecność krzyża w życiu każdego i każdej z was, w życiu waszych rodzin, w życiu tej wielkiej wspólnoty, jaką jest Polska. Brońcie go. Mówi bowiem apostoł, przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych. Chrystus czeka na naszą odpowiedź. Jaką odpowiedź da Chrystusowi Polska dzisiaj, na progu wielkiego jubileuszu roku 2000. Oto słowa pieśni wielkopostnej. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę. Krzyż Twój caluję, pod krzyżem uklękam, bo na tym krzyżu Boga mego widzę. Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wystawiamy, Ciebie wychwala męczenników zastęp świetlany. Słowa te pochodzą z hymnu Tedeum. Pamiętamy jeszcze to wielkie Tedeum tysiąclecia chrztu Polski, które prawie 30 lat temu rozbrzmiewało na naszej ojczystej ziemi od zachodu do wschodu i od Bałtyku do Tatr. Dzisiaj to Tedeum rozlega się tu, w Skoczowie. Rozbrzmiewa ono jako hymn dziękczynienia za świętego męczennika Jana Sarkandra, który z tej właśnie śląskiej ziemi wstąpił do chwały ołtarza. I oto staje przed nami, przed końcu tego rozważania, Chrystus z Apokalipsy świętego Jana. Chrystus dobry pasterz, a zarazem Chrystus baranek Boży, który życie swoje położył za swoją owczarnię. To ten Chrystus był mistrzem Jana Sarkandra. To on nauczył go życie klaść za własną owczarnię. Oto teraz przyjmuje swojego wiernego ucznia w tajemnicy świętych obcowania. Ogarnia go wiekuistą światłością obcowania z Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym, twarzą w twarz. Prowadzi go do najgłębszych źródeł życia. My zaś, którzy uczestniczymy w tej Eucharystii, w tym uroczystym dziękczynieniu za dar jego kanonizacji, pragniemy do tych samych źródeł życia dojść, patrując się w jego wzór i ufając w jego orędownictwo. Amen.
Polska przed wizytą Ojca Świętego Benedykta XVI to temat naszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Waldemar Chrostowski. Zachęcamy do telefonowania, do wzbudzenia własnych refleksji, również do pytań związanych z dzisiejszym tematem naszych rozmów. Pierwsza część była również rozmową na temat Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, jako ojca dwóch papieży. Tylko jak zwykle, aby nasze wypowiedzi były związane z tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych i były w miarę krótkie i precyzyjne. 056-655-2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, 056-655-2356 dla słuchaczy z Polski Południowej i dla słuchających nas za granicą, 004856 to kierunkowy do Torunia, 655-2333 to pierwszy numer i 655-2366 to numer drugi. Odbieramy pierwszy telefon. Halo, Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Jacek z Warszawy, kapelan Centrum Zdrowia Dziecka. Bardzo gorąco witam księdza profesora Waldemara i ojca Benedykta.
Też witamy bardzo, bardzo serdecznie.
Tak. Waldek, jesteś moim kolegą przecież. Byliśmy razem. To, co powiedziałeś o kardynale Wyszyńskim, bardzo mnie wzruszyło, bo jak dziś pamiętam jego niebieskie oczy, kiedy patrzył na mnie i namaszczał mi moje ręce i kiedy potem byliśmy razem na wspólnym obiedzie i moją matkę ucałował w ręce. Tego nie zapomnę do końca życia. Ale przechodząc do tematu, właśnie my w Centrum Zdrowia Dziecka szykujemy się na tę wizytę. Naturalnie chore dzieci nie pójdą nigdzie, ani w Warszawie, ani w innym mieście, ale będą duchowo i sercem uczestniczyły w tym wielkim wydarzeniu. To, co mnie fascynuje u księdza profesora, to nie tylko wspaniałość znawstwa Biblii, bo jest ksiądz profesor najwybitniejszym chyba w tej chwili biblistą w Polsce, ale właśnie to, czego nie znałem, to znawstwo eklezjologii, czyli tych najświeższych i tych dalszych spraw, które były związane z historią Kościoła. Po prostu chcę w ten sposób wypowiedzieć moją wielką wdzięczność i wielki zachwyt, ponieważ rzeczywiście Ojciec Święty Benedykt XVI żyje duchem Jana Pawła II, tak jak my nim żyjemy, a w naszym szpitalu nieustannie trwa modlitwa o rychłą beatyfikację i kanonizację papieża Polaka Jana Pawła II. I ta audycja dzisiejsza pięknie się wpisuje do przygotowania do tej wizyty, kiedy będziemy świadomi, że jest z nami Piotr naszych czasów, że jest człowiek, który dla nas, szczególnie kapłanów już znających i kardynała Wyszyńskiego, Jana Pawła II, no był kimś niezwykłym. Wspomniana chociażby konkordacja jego dogmatyczna, z której uczyliśmy się na studiach teologii, i ta jego obecna postawa, kiedy wciąż nieustannie tak pięknie po polsku nas pozdrawia i nam błogosławi. Bardzo dziękuję Radiu Maria za ten dzisiejszy wieczór i za obecność księdza profesora Waldemara Krostowskiego, który no po prostu jest jakimś uwieńczeniem i potwierdzeniem, że Radio Maria jest tak bardzo potrzebne nam wszystkim Polakom i tym zdrowym, i tym chorym, małym, i starszym. I Bóg zapłać, i szczęść Boże.
Bóg zapłaci. My też bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja Ciebie też bardzo serdecznie pozdrawiam. I właśnie na tym polega siła każdej duchowej refleksji, która za przedmiot bierze sprawy głębsze, że odsłania nam się Ewangelia, tak jak jest przeżywana dzisiaj przez współczesnego człowieka, przez każdego z nas. Natomiast w tym, co dotyczy nas, kapłanów, no, naszym obowiązkiem jest to, by zarówno działalność, jak i nauczanie Ojca Świętego, Stolicy Apostolskiej, naszych biskupów nieustannie przybliżać, najpierw przetwarzając je niejako w sobie. Oczywiście tutaj każdy z nas ma bardzo wiele do zrobienia i ma do zrobienia na tym podwórku, w tej dziedzinie, na tym polu, w którym jest. Oczywiście tam, gdzie mamy do czynienia z ludźmi chorymi, cierpiącymi, ta odpowiedzialność jest zupełnie szczególna, ale też i impulsów, i inspiracji do tego, które pochodzą od Jana Pawła II, a teraz również od Benedykta XVI, jest bardzo, bardzo wiele.
I odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Kinga z Warszawy. Chciałam podziękować za piękną audycję. Z tego co wiem, ksiądz profesor jest autorem wśród wielu publikacji, także takiej płytki CD-ROM-u na temat Pisma Świętego, archeologii biblijnej. Wiem, bo studiowałam katechetykę, także miałam też do czynienia z publikacjami księdza profesora. Bardzo dziękuję za piękną audycję i tak jak tutaj już było mówione, obecny papież jest kontynuatorem linii Jana Pawła II, był jego bardzo serdecznym przyjacielem i bardzo ważne jest właśnie, żeby wsłuchiwać się w jego nauczanie i okazać mu jak największą miłość, posłuszeństwo, poparcie. Bo jak wiemy, pojawiało się wiele głosów, że to pancerny kardynał, miał wielu przeciwników właśnie za to, że bronił słusznej, prawdziwej doktryny, słusznej nauki Bożej. I tutaj wielkie zadanie dla nas, Polaków, pokazać, że kochamy go tak samo jak naszego Ojca Świętego. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Szczęść Boże.
I my też dziękujemy i też bardzo serdecznie Panią pozdrawiamy. Ja cieszę się, jeżeli cokolwiek z publikacji czy z tych dokonań biblijnych może się przydawać, zwłaszcza w pracy czy katechetycznej, czy pedagogicznej, także każdej innej pracy. A wracając do Benedykta XVI i do Jana Pawła II, pamiętajmy, że za pontyfikatu Jana Pawła II kardynał Józef Ratzinger wypracowywał wiele bardzo ważnych wypowiedzi, dokumentów kościelnych, nadając im ostateczny kształt. Kierował przecież papieską komisją biblijną, był prefektem Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Jeżeli chodzi o dokumenty papieskiej komisji biblijnej, to właśnie jemu zawdzięczamy dokument Interpretacja Biblii w Kościele, dokument z 1993 roku. A w nawiązaniu do tego, o czym pani mówiła, warto przypomnieć, że szczególna niechęć posypała się pod jego adresem po słynnej deklaracji Dominus Jezus, deklaracji wydanej w roku 2001, kiedy to w Kościele, przecież tak bardzo otwartym, usposobionym dialogowo, ekumenicznym, właśnie kardynał Józef Ratzinger podpisał deklarację o powszechności, o jedności i powszechności dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa, podkreślając, że wśród wielu religii, wśród wielu rozmaitych religijnych możliwości, wśród wielu dróg, które starają się do Pana Boga prowadzić, że najskuteczniejsza, bo prawdziwa, bo oparta na tym, czego chciał Bóg dla człowieka i dla ludzkości, czego wciąż chce, jest ta droga zbawienia przyniesiona, objawiona, dokonana, zrealizowana, urzeczywistniona przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem każdego człowieka i całej ludzkości. I okazało się wtedy, że zwolennicy dialogu są tolerancyjni dla wszystkich, ale nie dla tych, którzy mają jakieś swoje przekonania i nie dla tych, którzy wyznają prawdę o Jezusie Chrystusie Zbawicielu. A przez to jest sam fundament chrześcijaństwa, sama podstawa chrześcijaństwa i rzecz jasna kardynał Józef Ratzinger nie wynajdował tutaj, nie wyszukał niczego nowego, ale przypomniał prawdę, która jest samym sercem Ewangelii, samym sercem tradycji chrześcijańskiej. Myślę, że teraz po ponad roku pontyfikatu jeszcze lepiej widzimy wielką otwartość jego umysłu. Widzimy, że jest to wybitny teolog, wspaniały człowiek. Jego osiągnięcia są w tej dziedzinie naprawdę godne najwyższego podziwu. Jeżeli o mnie chodzi, jest kilka takich wystąpień Benedykta XVI, które bardzo przeżyłem. Najbardziej oczywiście to była homilia na mszy świętej pogrzebowej, homilia żałobna, wygłoszona jeszcze przez kardynała Józefa Ratzingera. Homilia oparta wokół słów Jezusa Chrystusa do Piotra: pójdź za mną. Słów powtórzonych siedmiokrotnie, które tak mocno tę homilię spinały, homilia pełna nadziei, pełna ciepła, pełna serdeczności, pełna miłości, pełna przywiązania do Ojca Świętego Jana Pawła II. Homilia, która, można by powiedzieć, ukształtowała pamięć o naszym papieżu, nadała jej specjalny charakter. Myślę, że kiedy przybędzie do nas, kiedy stanie w Warszawie, kiedy będzie przemawiał, spotykał się z młodzieżą w Krakowie, kiedy będzie na Jasnej Górze, kiedy będzie w Oświęcimiu, w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Wadowicach. Otóż kiedy stanie w tych miejscach, to będziemy go kojarzyć także z tamtą homilią pogrzebową i potem z przepięknymi wystąpieniami, z przepięknym nauczaniem, które jest równie piękne w formie, jak i bogate i głębokie w treści.
Dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Elżbieta z Hamburga. Witam ojca, jak i również księdza profesora. Zostałam tak wzbogacona z tymi kilkugodzinnymi wypowiedziami. Ja nie wiem, czy to Ja bym to powiedziała, że to jest takie opowiadanie. Ksiądz profesor to tak opowiada, że ja od paru godzin po prostu przestałam oddychać, bo bałam się, że stracę jakikolwiek wątek z tych słów, które usłyszałam. To jest takie wzbogacenie, to jest w tym jest taka poezja. Ja naprawdę z wielkim utęsknieniem będę czekać dalej i oby jeszcze długo, długo jeszcze bym mogła posłyszeć to, co ksiądz profesor opowiada, co mówi. To jest niesamowite. To dosłownie ja nie będę pytać o nic, tylko składam Bogu hołd, dziękczynienie za to, co dzisiaj słyszę, że to jest w Radiu Maryja. Ja naprawdę serdecznie dziękuję. Jestem bogata. Dziękuję bardzo.
I my dziękujemy i bardzo panią serdecznie pozdrawiamy. I jeszcze widać tutaj ten szczegół, który dzisiaj wraca podczas naszych spotkań i tego programu. Mianowicie pani dzwoni z Hamburga, to wciąż północne Niemcy, prawda? Papież Polak, papież Niemiec, Polka dzwoniąca z Hamburga, polskie radio katolickie odbierane na terenie Niemiec. Oto są te nowe duchowe jakości i wartości na progu XXI wieku, które są jakimś znakiem czasów, ale zarazem są i zapowiedzią czegoś jeszcze nowego, zapewne jeszcze głębszego, jeszcze bardziej pomyślnego. One nam ukazują te jasne strony rzeczywistości Kościoła. Ukazują również, do jakiego stopnia Kościół może ludzi łączyć i do jakiego stopnia to czyni, do jakiego stopnia te głębokie wartości potrafią nas wszystkich ze sobą złączyć, integrować, przybliżać, pokazywać, że jesteśmy, że jest nas bardzo wielu, że potrafimy myśleć i rozmawiać bardzo głęboko i że potrafimy cenić te przejawy Bożej łaskawości, które w dzisiejszym świecie znajdują wyraz i są obecne także w Kościele, także bardzo mocno widoczne w pontyfikacie i Jana Pawła II, i Ojca Świętego Benedykta XVI. To wszystko jest w sumie bardzo piękne i z całą pewnością Państwo do nas dzwoniący mają rację, że dokonuje się jakieś dobro, a dobro ma to do siebie, że jest podzielne. Więc skoro jest podzielne, to nie zabraknie go dla nikogo.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus.
Do wieki wieków amen. Kogo witamy?
Eugeniusz z Polski Północno-Wschodniej. Śledziłem uważnie pana profesora Waldemara Chrzocowskiego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich w studio i słuchaczy. Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków to jest opracowanie Zygmunta Zieleńskiego, więc wszystko się zgadza, oraz wszystkie pielgrzymki. Chciałem tylko dodać do tego wszystkiego, że lewica francuska, niemiecka i angielska pisała po roku 79. Le Monde pisze, czy się to komu podoba, czy nie. Religia ludowa to od Matki Boskiej z Guadalupe w Meksyku, czy od częstochowskiej Madonny z Częstochowy, na którą dąsali się intelektualiści, tak samo jak wiara chrześcijańska zwalczana przez racjonalistów podnosi głowę. A Le Monde dalej pisze, ale to już czas prawdopodobnie antenowy będzie za krótki, aby Zeitung pisze. Skutki wizyty papieskiej będą dalekosiężne. To jest rok 83. Stuttgart Zeitung pisze. Wizyta papieska również rok 83. Wizyta papieża przemieniła się w ogólnokrajowe referendum. Żadna władza nie może nawet marzyć o takim zmobilizowaniu ludzi, jak to uczynił Jan Paweł II. Times też po tym roku 83, kiedy papież powiedział: pokój tobie Polsko, ojczyzno moja, pisze, nie tylko dla Polaków przyjazd papieża do ojczyzny kraju stał się inspiracją. Ludzie na całym świecie odczuwali podniecenie połączone z podziwem na widok powstania narodu. Później prasa zamilkła. Tyle Bóg zapłać, szczęść Boże. A jeśli mam dodać, ile było wizyt, bo tam pan profesor wspomniał, więc można przyjąć, że wizyt było 9 lub 10, licząc wizytę Jana Pawła II razy 2 w roku
91.
Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za ten międzynarodowy przegląd prasy jeszcze dawniejszej, bo z okresu początku pontyfikatu tutaj nasunęła mi się myśl taka, że zapewne każdy z nas ma w domu jakieś pamiątki, choćby drobiazgi, wycinki, inne rzeczy związane z Janem Pawłem II. Nadejdzie czas, pewnie rychło, kiedy będziemy to wszystko zbierać, ocalać, gromadzić, systematyzować, łączyć, po to, żeby to zostało dla tych pokoleń, które przyjdą po nas. Pamiętajmy, że jesteśmy pokoleniem zupełnie uprzywilejowanym. Po raz pierwszy i zapewne, chociaż to Pan Bóg tutaj kieruje historią i nie naszą rzeczą jest prognozować, ale zapewne na długi czas ostatni, byliśmy pokoleniem Polaków, które miało papieża rodaka. To nie powtórzy się szybko. Trzeba nam te okruchy pamięci wszystkie utrwalić. Trzeba nam to wszystko zbierać po to, żeby ta pamięć została, żeby ona się rozwijała, żeby nią się karmili ci, którzy przyjdą po nas, bo przecież przyjdą nowe pokolenia, które będą pytały, kim było to pokolenie Jana Pawła II, kim byli ci, którzy żyli za jego pontyfikatu i co zostawili po sobie, co ocalili z tej przeogromnej pamięci. Oczywiście będzie to pamięć, która znajdzie wyraz w muzeach, Muzeum Jana Pawła II. Powstaje teraz takie w Warszawie, przy Świątyni Opatrzności Bożej, również staraniem księdza prymasa, kardynała Józefa Glempa. Powstają takie muzea i miejsca pamięci w wielu rejonach naszej ojczyzny, w wielu miastach, zapewne w szkołach są rozmaite izby pamięci w szkołach, które noszą imię Jana Pawła II. To wszystko jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że przyszłość piszą ci, którzy są świadomi tego, kim są, a więc którzy mają korzenie zapuszczone w przeszłości. Pontyfikat Jana Pawła II należy do przeszłości i to jest ten korzeń, z którego wyrasta drzewo Polski, która będzie się rozwijała i teraz za naszego życia i później.
Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja się nazywam Ewa Ziółkowska, dzwonię z Warszawy, jestem lekarzem. Najpierw chciałam wyrazić uszanowanie i wdzięczność wielką księdzu profesorowi za wszystkie jego dokonania, nie tylko biblijne, ale także takie, powiedziałabym, obywatelskie, w naszym imieniu pewnie czynione w różnych dziedzinach. Nie chcę teraz ich wyszczególniać, a więc głębokie uszanowanie, księże profesorze.
Dziękuję serdecznie, pani doktor. Dziękuję pani bardzo.
Co do dzisiejszego dnia i naszego spotkania wspaniałego, za które dzięki ten przegląd czasu Jana Pawła II na tle wcześniejszego był niezwykły. Mną wstrząsnęło to zdanie wieńczące, to znaczy, że Ojciec Święty Benedykt XVI przyjeżdża do nas z nadzieją znalezienia czy spotkania w nas wszystkich cząstki naszego ukochanego świętego Ojca Świętego. No i tak sobie właśnie pomyślałam, jak to jest z tymi naszymi cząstkami tej rzeczywistości, którą on tak bardzo chciał w nas uczynić. I ten znak zapytania zostawiam. Teraz dalej mamy trwać mocni w wierze. Na to trzeba trochę warunków. Chciałam tylko powiedzieć, że mam wrażenie, że one są bardzo trudne, te warunki do trwania mocnymi w wierze, i tu Bogu niech będą dzięki za Radio Maryja i wszystkich, którzy w nim są i którzy do nas mówią. No i wreszcie takie małe zdanie, korekta na koniec. Wydaje mi się, że Zakopane było w 97 roku, a nie 99, bo tak mi się wydaje.
Tak, byłam tak, tam 97.
To był chyba 97 rok. Tak. To ja się nisko kłaniam, zostawiam te znaki zapytania jako wyraz takiej głębokiej troski i przeżycia. Raz jeszcze wielkie dzięki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. I dziękujemy bardzo serdecznie, dziękujemy za te słowa. Oczywiście, że zawsze, kiedy myślimy o tym, jacy jesteśmy, to oczywiście odpowiedzi nie są proste, dlatego że te odpowiedzi wymagają od nas po pierwsze spojrzenia na siebie w prawdzie, a kto potrafi to lepiej robić niż no, po prostu my sami w odniesieniu do nas, do naszej obyczajowości, do naszej kultury, do naszych braków z tym związanych, ale z drugiej strony wydaje mi się, że trzeba też popatrzeć i z nadzieją, i z optymizmem, bo przecież wbrew temu wszystkiemu dokonuje się bardzo wiele dobra. Pani słusznie powiedziała, że jest trudno, ale kto powiedział, że gdyby było łatwiej, to byłoby przez to samo nam łatwiej? Otóż moc w słabości się doskonali. Jesteśmy powołani do tego, żeby świadczyć o Chrystusie i być sobą w każdych warunkach. Tu mamy dobry przykład, dobry punkt odniesienia w osobie i w działalności kardynała Stefana Wyszyńskiego. On jest patronem bardzo trudnych czasów. Te czasy, w których mu przyszło żyć, były znacznie trudniejsze od naszych. I dał przykład heroizmu, który dzisiaj, przynajmniej na razie, na szczęście nie jest potrzebny w tym znaczeniu, że nie jesteśmy do niego ani zmuszani, ani skłaniani. On natomiast zapłacił cenę, podjął wyzwanie, które jest prawdziwie heroiczne, ale właśnie dlatego go pamiętamy. Sądzę, że teraz za pontyfikatu Benedykta XVI, w rok już po rozpoczęciu tego pontyfikatu, w tej ciągle nowej sytuacji jakoś się odnajdujemy. Świadczą o tym rozmaite wybory, których dokonujemy. Oczywiście są to przede wszystkim wybory moralne, duchowe. Ludzie wierzący w Boga coraz bardziej są wyraźni w naszym życiu. Coraz bardziej przekonujemy się, że coraz większa liczba uświadamia sobie prawdę, że wiara nie jest sprawą prywatną człowieka, że wiara jest jego sprawą osobistą, ale w momencie, kiedy dokonam wyboru, w tym przypadku to jest wybór Chrystusa, wybór wiary w Boga, to mam obowiązek wyznawania jej na zewnątrz, publicznego świadczenia o tych wartościach, które wybrałem, które są moje, i wtedy oczywiście ten osobisty wymiar wiary przekłada się także na obecność w życiu publicznym. I tutaj pod tym względem dokonują się te zmiany. Oczywiście, że byłoby dobrze, gdyby one dokonywały się szybciej, gdyby były jeszcze bardziej efektywne i efektowne, ale jest tak, jak jest. Przyjedzie do nas Ojciec Święty, stanie pośród nas, to są tylko 4 dni, czy aż 4 dni, i z całą pewnością również wydobędzie takie energie duchowe, które w nas drzemią. Pamiętajmy jednak, że jesteśmy inni niż nasi rodacy, niż my sami, którzy żyli przed pontyfikatem Jana Pawła II. Otóż Polska też jest inna. Nie tutaj czas i nie tutaj miejsce na szczegółowe analizy i szczegółowe diagnozy, zresztą one zawsze będą bardzo dyskusyjne, ale przyglądając się temu życiu religijnemu, przede wszystkim z perspektywy akademickiej, jako nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ja widzę ogromne zmiany. Młodzież dzisiaj jest inna niż ta, którą uczyliśmy 20 lat temu. Inna, ośmielę się powiedzieć, proszę mi wybaczyć, to takie trochę uproszczenie, ale to znaczy lepsza, bardziej samodzielna, wymagająca od siebie, odpowiedzialna. Trzeba byłoby, żeby takiej młodzieży było jak najwięcej. Tutaj jest wyzwanie, ale widać te ogromne zmiany. Pamiętajmy, że ta młodzież jest też w ciężkich warunkach, w tym znaczeniu ciężkich, że ma takie możliwości wyboru, jakich do tej pory nie było, jakich poprzednie pokolenia nie miały. Więc to też trzeba mieć pod uwagę. Myślę więc, że potrzeba jest nam wszystkim jeszcze więcej optymizmu. Nie optymizmu w sensie psychologicznym, bo to nie jest nasze zadanie, żeby sprawiać dobre samopoczucie, które może szybko przeminąć, tylko optymizmu w głębokim sensie duchowym, tego optymizmu przesiąkniętego radosnym duchem Ewangelii. Optymizmu, który sprawia, że w każdym położeniu potrafimy nie gasić ducha i zachować spokój i mieć pewność, że nigdy nie jesteśmy sami, bo Bóg jest po stronie tych, którzy są Mu wierni.
Radio Maryjo, proszę bardzo.
Halo?
Halo?
Jestem już na antenie?
Oczywiście. Kogo witamy?
Tu mówi Fredek z Podkarpacia. Ja chciałem przede wszystkim ojcu profesorowi, ojcu Waldemarowi podziękować, bo słyszę ten charyzmatyczny głos po prostu przez wiele lat i Bogu dziękuję, że nam dał takiego po prostu wielkiego człowieka i nic mi się po prostu w tej chwili bardziej godnego, że tak powiem, nie ciśnie, ale powiem tylko słowami tej kobiety z Ewangelii, prawda? Błogosławione łono, które ci nosiło i piersi, któryś ssał. I Bóg zapłać, ojcze, profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy
też
Bogu, że mamy takiego po prostu wielkiego Bożego kapłana. Dziękujemy. Bóg zapłać.
Dziękuję serdecznie. Czasami takie słowa są po prostu krępujące, dlatego że jakby wydają się, jak zawsze w odniesieniu do każdego człowieka, na wyrost kierowane w tym sensie pod adresem mamy. No, ja też dziękuję Panu Bogu za swoich rodziców i mamę i ojca. Natomiast każdy z nas stara się po prostu żyć tym, co pozostawiła nam po sobie długa chrześcijańska tradycja, piękna tradycja, która ma swoje źródło w czasach ojców Kościoła. I właśnie ta część tradycji jest również moja. Staram się pamiętać na słowa ojców Kościoła, które brzmiały: karmię was tym, czym sam żyję. To znaczy dla mnie osobiście osoba, nauczanie kardynała Stefana Wyszyńskiego, osoba i nauczanie Jana Pawła II, teraz nauczanie Benedykta XVI, to jest wielka radość. Ja przykładam do tego wielką wagę i chociaż z wykształcenia i zajmuję się studiami biblijnymi i uczę biblistyki, to jednak staram się ciągle żyć życiem Kościoła i ciągle obserwować to wszystko, co dzieje się, i patrzeć na świat świat także przez pryzmat tego niezwykłego czasu, który pokrywa się z pontyfikatem Jana Pawła II. I myślę, że jeżeli tego rodzaju refleksje mogą się podobać, jeżeli one wyzwalają jakieś dobro, jeżeli one przywołują dobre skojarzenia, to dzieje się tak dlatego, ponieważ te święte osoby, te wybitne postacie po prostu do nas przemawiają swoją dobrocią i za życia, i po śmierci. Że w gruncie rzeczy tam, gdzie jest miłość, tam doczesność bardzo łatwo przechodzi w wieczność. Na to zwrócił nam uwagę również Benedykt XVI. Otóż na pewno pamiętamy pogrzeb Jana Pawła II. Ja przeżywałem to bardzo, bardzo mocno, bo z grupą kapłanów, którzy studiowali i studiują w Papieskim Instytucie Polskim w Rzymie, byliśmy tego dnia w Tyberiadzie nad Jeziorem Galilejskim i kiedy ciało Jana Pawła II było składane do podziemi Bazyliki Watykańskiej, to my byliśmy w miejscu, gdzie Piotr otrzymał władzę pasterską od Chrystusa, czyli tam w miejscu tego pierwszego Piotra i byliśmy nad Jeziorem Galilejskim, a potem płynęliśmy Jeziorem Galilejskim i załoga statku, na którym płynęliśmy, puściła polski hymn. I tak staliśmy, 40 kilku kapłanów, słuchaliśmy tego hymnu na Jeziorze Galilejskim i myśleliśmy o tym, że właśnie teraz ciało Jana Pawła II zostaje powierzone ziemi. To było bardzo, bardzo wzruszające. Otóż patrzę więc także na ten pontyfikat przez pryzmat tej niezwykłej homilii kardynała Ratzingera. Homilii, która zakończyła się akcentem niezwykle przesiąkniętym nadzieją. Oto mówił Benedykt XVI, przyszły, bo jeszcze wtedy nie został wybrany, kardynał Józef Ratzinger, oto Jan Paweł II stoi w oknie papieskiego domu, patrzy na nas i nam błogosławi. I wtedy jakby na chwilę zapomnieliśmy o tej rzeczywistości śmierci, bo okazały się prawdziwymi słowa pieśni nad pieśniami, że miłość jest od śmierci potężniejsza. I myślę, że siłą Kościoła jest głoszenie miłości, której źródłem jest Chrystus. I tu znów dochodzimy do pontyfikatu Benedykta XVI, bo przecież jego pierwsza encyklika przypomina nam słowa z listu świętego Jana, że Bóg jest miłością. Tam, gdzie jest miłość, tam jest Bóg, bo miłość jest znakiem obecności, nie tylko istnienia, ale działania Pana Boga. I takie wielkie osoby, takie święte osoby, jak te, na które dzisiaj zwracamy uwagę, kardynał Wyszyński, Jan Paweł II, czy obecny papież Benedykt XVI, to są wszystko osoby, dla których głoszenie Bożej miłości jest czymś zwyczajnym, dlatego że karmią wszystkich tym, czym same żyją. Przypomnijmy sobie także wzruszające słowa Jana Pawła II, również osadzone w tradycji wczesnochrześcijańskiej, które zapisał w rozmowie z Vittorio Messorim w książce Przekroczyć próg nadziei. Ojciec Święty, zapytany wtedy, jak się czuje jako papież, co to znaczy być papieżem, jak się czuje człowiek, który został wybrany papieżem, gdy słyszy te aplauzy ludzi kierowane do niego, te miliony ludzi, którzy go słuchają i na niego patrzą, to Jan Paweł II odpowiedział tak: dla was jestem biskupem, z wami jestem chrześcijaninem. I to jest właśnie klucz do duszy papieża z Polski, do duszy papieża z Niemiec, że oni są nam bardzo bliscy, dlatego że z jednej strony są dla nas biskupami, to biskupami całego Kościoła, ale z drugiej strony czujemy także tę drugą stronę więzi niezwykłej, tę nić, która jest bardzo subtelna i która sprawia, że są bliscy każdemu z nas. Z nami są chrześcijanami i mówią o Chrystusie i wyznają Chrystusa, dając nam poznać, że są pod tym względem bardzo podobni do każdego z nas.
Dziękujemy za to świadectwo przeżywania Kościoła przeżywania Pana Boga, przeżywania tej miłości na co dzień, księże profesorze. I odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Mówi Irena Maria z Warszawy. Pozdrawiam serdecznie ojca Benedykta i księdza profesora. Księże profesorze, słuchamy tej pierwszej części, gdzie ksiądz profesor mówił, sylwetkę nakreślił w jakiś sposób księdza prymasa Wyszyńskiego, naszego ukochanego. Przecież ksiądz prymas urodził się w niewoli. Był o rok młodszy tylko od moich rodziców. Przeżył więc bardzo wiele. Przeżył odradzającą się Polskę, powstającą w 18 roku. Więc miał takie spojrzenie bardzo szerokie na to, na wszystko, co się w Polsce dzieje. Ojciec Święty Jan Paweł II urodził się znów, kiedy już ledwo Polska zaistniała wolna. I tych ludzi musiało łączyć jakieś wspólne umiłowanie i ojczyzny, i wszystkich spraw, które łączyły się z Polską. Przepięknie ksiądz profesor nakreślił sylwetkę księdza prymasa. Ja miałam to szczęście. Ja jestem z pokolenia właśnie Ojca Świętego, znaczy tych dziecka, które urodziło się w wolnej Polsce. Jestem o 5 lat tylko młodsza od Ojca Świętego. I może dlatego człowiek tak szalenie czuł w każdym zdaniu, które Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, czuł właściwie swoje myśli, swoje przeżycia, bo myśmy wychowywali się to pierwsze pokolenie w wolnej Polsce. Kochaliśmy szalenie tą ojczyznę. I ojciec właśnie tyle powiedział dobrego o ojcu, mówi, nazwali księdza prymasa ojcem. Ja miałam szczęście spotykać się z księdzem prymasem osobiście. To był święty człowiek i ta dobroć, która z każdego spojrzenia, z uśmiechu promieniowała, myśmy go absolutnie kochali. To był ojciec narodu, prawdziwy ojciec narodu. I to samo po tym odbierałam od Ojca Świętego naszego. Tyle wspólnoty było. I chciałam jeszcze zaznaczyć, że mieliśmy szczęście właśnie do papieży. Nie wiem, czy ktoś sobie zdaje sprawę, że u zarania odzyskiwania niepodległości Polski był Benedykt XV. I on przysyłał odręczne pisma. Kardynał Kakowski przywoził do naczelnika państwa. I teraz, kiedy nasz prezydent pojechał do Benedykta XVI, mnie to jakoś połączyło się to wszystko. Znów, kiedy Polska, mam nadzieję, odradza się, stanie się normalnym krajem, Bożym takim krajem, takim prawdziwie polskim. I znów Benedykt XVI, i znów człowiek z mojego pokolenia, o 2 lata ode mnie tylko młodszy, który przeżył gehennę wojny, tak jak myśmy przeżyli. Ja do kogoś powiedziałam, że to jest pierwszy Niemiec, którego pokochałam. I to jego oddanie Ojcu Świętemu, ta linia, i właściwie jakby tą samą linią szedł i jego odzywanie się po polsku do nas, to jest coś tak wspaniałego i to właśnie, że to pochodzi od człowieka z tego narodu, od którego tyle żeśmy przeżyli. I ja myślę, że on to czuje i ta jego wizyta u nas w Polsce będzie specyficzna, bo my wtedy pokażemy mu to nasze uczucia, tą naszą miłość prawdziwą. Już nie będzie Niemcem dla nas, tylko będzie Ojcem Świętym, który ja myślę, że nas bardzo rozumie. I dlatego on rozumiał, miał taką łączność wielką z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Powiedział, że to jest to pokolenie, które przeżyło właśnie przez jego kraj te wszystkie tragedie. I ten łącznik jakiś, Benedykt XV i Benedykt XVI, jest jakąś klamrą dla mnie zapinającą to wszystko. A tak wspomniałam to, bo to jest rocznica też śmierci komendanta Józefa Piłsudskiego i też się będziemy modlili w katedrze za jego duszę. I papieże, i mieliśmy szczęście, do Piusa XI, który był też tak oddany Polsce bardzo gorąco, bo był tu nuncjuszem w najgorszych przecież czasach Polski, tej bitwy w 20 roku i tak dalej. I tak to się wszystko pięknie łączy. Ja się bardzo cieszę na tą wizytę i jestem całym sercem oddana temu nowemu Ojcu Świętemu. Właśnie on, gdyby ktoś inny przyszedł, to byłoby chyba inaczej. A on właśnie jakby czuł tą Polskę, tą naszą tragedię wojenną i tak dalej, bo przecież też wtedy musiał przeżywać straszne rzeczy, jakieś załamania się wewnętrzne, był prawym człowiekiem, wspaniałym, jak wiem, z jego życiorysu. I jeszcze raz księdzu profesorowi dziękuję za ten piękny dzisiaj wykład, naprawdę tak pouczający i taki głęboki. Z serdecznie pozdrawiam z tej dworze.
I my też pozdrawiamy. Ja też bardzo serdecznie dziękuję. Jan Paweł II, odnosząc się do tego okresu naszych dziejów ojczystych, które poprzedziły jego pontyfikat, nazwał Kościół w Polsce Kościołem Szczególnego Świadectwa. I Jan Paweł II wyznał wtedy, że tym ojcem, tym twórcą, tym mistrzem, tym promotorem Kościoła Szczególnego Świadectwa był kardynał Stefan Wyszyński. I to właśnie dzięki temu stał się możliwy wybór papieża Polaka. Myślę, że ta sytuacja, ten zwrot, także dzisiaj, kiedy już Jana Pawła II nie ma między nami tutaj w doczesności, że ona się w jakiś sposób powtórzyła. Mianowicie Benedykt XVI traktuje nasz Kościół jako Kościół Szczególnego Świadectwa. Patrzy na nas przez pryzmat Jana Pawła II, przez pryzmat jego pontyfikatu, jego nauczania i że spodziewa się, oczekuje, że ten pontyfikat Jana Pawła II, naznaczony i nauczaniem, i działalnością, i cierpieniem, że on wydaje i jeszcze nadal przyniesie błogosławione owoce, zwłaszcza w ojczyźnie Jana Pawła II. To jest, myślę, wielkie zadanie, które przed nami stoi, przed każdym z nas, w szczególniejszy sposób przed tymi, którzy kształtują ludzkie sumienia i chrześcijańskie sumienia, ale także przed nami wszystkimi, bo każdy z nas niesie fragment tego ciężaru odpowiedzialności, która na nim spoczywa, za ten Kościół Szczególnego Świadectwa. Ten Kościół Szczególnego Świadectwa, wspomniał ojciec Benedykt wcześniej, naznaczony takimi imionami jak Maksymilian Kolbe, jak siostra Faustyna, jak kardynał Stefan Wyszyński, jak Jan Paweł II, jak wielu innych męczenników i wyznawców naszego wieku i wieków wcześniejszych, no to jest taki solidny fundament, na którym można spokojnie budować. I myślę, że w okresie tej pielgrzymki, która nas czeka, raz jeszcze sobie uświadomimy piękno wiary i tę siłę wiary, która znów doda nam ducha. Przypominam, zbierając jakby to wszystko, o czym mówiliśmy w ciągu dnia, jutro, 12 maja, 60. rocznica konsekracji biskupiej kardynała Stefana Wyszyńskiego. To bardzo znacząca rocznica. Pojutrze 25. rocznica dramatycznego zamachu, krwawego zamachu na życie Jana Pawła II. Powód do dziękowania Panu Bogu za to, że ten pontyfikat trwał i że był tak wspaniały, że Pan Bóg, człowiek strzela, a Pan Bóg kulę nosi. Za 2 tygodnie przybywa do nas Benedykt XVI. W dniu wyjazdu Benedykta XVI będziemy mieli 25 lat od śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po drodze jeszcze przypomnijmy także i to 18 maja, rocznica urodzin Jana Pawła II. Te trzy postacie w maju jakby nieustannie się ze sobą przeplatają, spotykają, nawzajem siebie potrzebują, tak jakby nawzajem siebie szukały i wspierały. A to wszystko w maju, w miesiącu Najświętszej Maryi Panny, więc kiedy bierzemy udział w majowych nabożeństwach i w Eucharystii, to dobrze o tym też pamiętać.
I na zakończenie ja sobie pozwolę taką refleksję z całego tego spotkania z księdzem profesorem. Pielgrzymka to pojednanie, to zaglądnięcie w ludzkie serca, to przebaczenie, a tam, gdzie jest miłość, tam doczesność przechodzi w wieczność. I przede wszystkim chciałoby się życzyć nam wszystkim, sobie nawzajem, abyśmy nie patrząc na wszelkie podziały, zrobili krok w stronę pojednania, przebaczenia, abyśmy w miłości dotknęli wieczności. Księże profesorze, dziękuję za spotkanie.
Ja też.
Tradycją jest, że pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo serdecznie i pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchali od tak późnej porze. Dobrej, spokojnej, miłej nocy. Szczęść Boże. Dobranoc.
Dobranoc. Bóg zapłać. Niech nam Pan Bóg błogosławi.